Gdy w 1921 roku Władysław Sikorski wręczał kryptologowi Janowi Kowalewskiemu Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, miał ponoć powiedzieć: to za wygranie wojny, panie kapitanie. Przesada? Czy kryptolog, który nawet nie powąchał prochu na froncie krwawej wojny pomiędzy odrodzoną Polską a bolszewikami, mógł mieć aż tak duży wpływ na jej przebieg? I kim w ogóle był Jan Kowalewski? Cofnijmy się nieco w czasie. W niedzielę 10 listopada 1918 roku, około godziny 7, na dworzec wiedeński w Warszawie po 16 miesiącach niemieckiego uwięzienia w twierdzy w Magdeburgu powrócił do stolicy komendant Józef Piłsudski. Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Piłsudskiego, mianowanego już wodzem naczelnym, było utworzenie oddziału drugiego naczelnego dowództwa Wojska Polskiego, czyli wywiadu wojskowego. Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ważny jest skuteczny wywiad. Od 1919 roku na dużą skalę zaczęto tworzyć sieć nasłuchów przejmujących praktycznie całą nadawaną w eter korespondencję. Zupełnie inną kwestią było jednak odczytanie tej jej części, która została zaszyfrowana. I tutaj wracamy do wspomnianego na początku Jana Kowalewskiego. Urodził się w Łodzi, w zaborze rosyjskim. Dzięki temu doskonale władał językiem rosyjskim. W trakcie I wojny światowej służył w carskim wojsku, gdzie poznał rosyjskie procedury telegraficzne. Wyróżniał się nadzwyczajnymi zdolnościami, jak fenomenalna pamięć fotograficzna, talent matematyczny i lingwistyczny. Wiosną 1919 roku został przydzielony do tworzonej od kilku miesięcy sekcji szyfrowej w oddziale drugim. Pierwszy sukces, jaki osiągnął już jako pracownik polskiego wywiadu, wydarzył się dość przypadkowo. W pewną sierpniową noc w 1919 roku pełnił dyżur przy telegrafie w zastępstwie kolegi. Znudzony podjął próbę rozszyfrowania rosyjskiej depeszy. Z pomocą przyszły mu dwie rzeczy. Opowiadanie Edgara Allana Poe, Złoty Żuk oraz Grzebień. W opowiadaniu Poego bohater odkodował szyfrogram prowadzący do pirackiego skarbu, analizując częstotliwość pojawiania się konkretnych liter. W szyfrogramie Armii Czerwonej z oczywistych względów często musiało się pojawiać słowo dywizja. Przesuwając grzebieniem z wyłamanymi zębami po fragmencie wiadomości, Kowalewski szukał takiej sekwencji, w której para cyfr oznaczających litery powtarzała się w odpowiedniej częstotliwości. Pomysł był strzałem w dziesiątkę. Nim minęła noc, udało mu się odszyfrować prawie całą depeszę. A to był dopiero początek. Między sierpniem 1919 a październikiem 1920 roku pracownicy biura rozszyfrowali setki sowieckich depesz. Kowalewski do współpracy zaprosił wybitnych polskich matematyków: Wacława Sierpińskiego, Stanisława Leśniewskiego czy Stefana Mazurkiewicza. Dzięki radiowywiadowi Polacy znali z wyprzedzeniem ruchy i zamiary nieprzyjaciela. Osiągnęli przy tym taką wprawę w dekryptażu, że potrafili odczytywać bolszewickie rozkazy szybciej niż sami Rosjanie. Po wielu latach Kowalewski tak wspominał tamten czas. Pewność zwycięstwa oparta była nie na nadziei, a na faktach. Wszystkie bowiem meldunki i rozkazy armii sowieckiej były przejmowane i odszyfrowywane natychmiast po ich odbieraniu. Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom sztab polski był lepiej poinformowany o ruchach, siłach i zamiarach nieprzyjaciela, aniżeli dowódcy poszczególnych grup sowieckich. Podczas samej Bitwy Warszawskiej polski radiowywiad nie tylko odczytywał depesze przeciwnika, ale też zagłuszał jego komunikację radiową, nadając na tych samych falach. Porucznik Stefan Jasiński tak to wspomina. Radiotelegrafiści przy kluczu radiostacji w Cytadeli zmieniali się i nadawali bez przerwy w ciągu decydujących 36 godzin bitwy o Warszawę. Trzeba było znaleźć dostatecznie długi tekst, aby kolejni radiotelegrafiści mieli co nadawać. Był to tekst Pisma Świętego. Czy Jan Kowalewski ze swoimi współpracownikami rzeczywiście wygrał wojnę? Każda zwycięska batalia to system naczyń połączonych. Mądre decyzje dowództwa, bohaterstwo żołnierzy i cywilów, doskonała praca kryptologów. Skomplikowana układanka, w której każdy element, w tym praca wywiadu, jest równie ważny.